Rozdział 12. Profesor Umbridge. Następnego ranka Simius ubrał się w najwyższym pośpiechu i opuścił dormitorium, zanim Harry zdążył włożyć chociaż skarpetki. On pewnie myśli, że jak będzie trochę dłużej przebywał ze mną w jednym pokoju, to sam stanie się czubkiem, powiedział Harry głośno, kiedy rąbek szaty Simiusa zniknął z pola widzenia. Nie przejmuj się tym, Harry, mruknął Dean, zarzucając na ramię torbę. On jest po prostu... ale widocznie nie był... w stanie dokładnie określić, kim jest Simius i po nieco kłopotliwej pauzie również wyszedł z dormitorium. Neville i Ron obdarzyli Harry'ego spojrzeniami, które mówiły: to jego problem, nie twój. Ale zbytnio to Harry'ego nie pocieszyło. Ile jeszcze podobnych scen będzie musiał znieść? Coś się stało? Zapytała Hermiona 5 minut później, dopędzając Harry'ego i Rona pośrodku pokoju wspólnego, gdy spieszyli już na śniadanie. Wyglądasz jakoś... Och, na miłość boską! Wpatrywała się w tablicę, na której widniało wielkie nowe ogłoszenie. Galony galeonów. Brakuje ci kieszonkowego na wszystkie wydatki? Chcesz zarobić coś ekstra? Skontaktuj się z Fredem i George'em Wesleyami, pokój wspólny Gryfonów. Oferujemy proste, praktycznie bezbolesne prace dorywcze. Chętni biorą na siebie całe ryzyko. Nie, nie, teraz to już naprawdę przesadzili, oświadczyła groźnie Hermiona, zdejmując ogłoszenie, które Fred i George przypięli na kartce z datą 1 październikowego weekendu w Hogsmeade. Ron, musimy z nimi porozmawiać. A dlaczego? Zdziwił się Ron. Bo jesteśmy prefektami, krzyknęła Hermiona, gdy przeszli przez dziurę w ścianie. Ktoś ich musi powstrzymać przed robieniem takich głupot, a tak się składa, że ten obowiązek należy do nas. Ron nic nie powiedział, ale jego ponura mina świadczyła, że perspektywa powstrzymania Freda i George'a od robienia tego, na co mają ochotę, nie bardzo przypadła mu do gustu. No więc o co chodzi, Harry? Zapytała znowu Hermiona, kiedy schodzili po schodach, mijając portrety starych czarownic i czarodziejów, którzy nie zwracali na nich najmniejszej uwagi, pochłonięci rozmową. Chyba mi nie zaprzeczysz, że jesteś na coś wściekły. Simius uważa, że Harry kłamie o sam wiesz kim, wyjaśnił Ron, ponieważ Harry milczał. Harry spodziewał się, że i Hermiona wybuchnie gniewem, ale ona tylko westchnęła. A tak, Lavender też tak uważa. Ucięłyście sobie miłą pogawędkę na mój temat? Czy jestem, czy może nie jestem szukającym rozgłosu łgarzem, tak? Zapytał napastliwym tonem. Nie, odparła spokojnie Hermiona. Powiedziałam jej, żeby sobie nie wycierała tobą swojej wielkiej, tłustej gęby. I byłoby miło, Harry, gdybyś przestał warczeć na mnie i na Rona, bo jesteśmy po twojej stronie. Chyba, że tego nie zauważyłeś. A to już inna sprawa. Przepraszam, powiedział cicho Harry po chwili milczenia. No, teraz już trochę lepiej, skwitowała to Hermiona z godnością, a potem pokręciła głową. Nie pamiętacie, co powiedział Dumbledore na zakończeniu ubiegłego semestru? Harry i Ron popatrzyli na nią niezbyt przytomnie, a Hermiona znowu westchnęła. O sami wiecie kim. Powiedział, że on posiada wielki talent siania niezgody i wrogości. Możemy mu przeciwstawić tylko równie silne więzi przyjaźni i zaufania. A jak ci się udało coś takiego zapamiętać? Spytał Ron, patrząc na nią z podziwem. Bo ja słucham, Ron, odpowiedziała nieco zgryźliwie Hermiona. No ja też, ale jakoś nie potrafię powiedzieć dokładnie, co rzecz w tym... Przerwała mu z naciskiem Hermiona, że Dumbledore to właśnie miał na myśli. Sami wiecie kto, wrócił zaledwie 2 miesiące temu, a my już zaczynamy się nawzajem gryźć. Tiara przydziału ostrzegała przed tym samym. Musimy trzymać się razem, musimy się zjednoczyć. A pamiętasz, co Harry powiedział wczoraj wieczorem? Jeśli to znaczy, że musielibyśmy zaprzyjaźnić się ze ślizgonami, to raczej trudna sprawa. Ale według mnie to wielka szkoda, że nie staramy się nawiązać choćby jakichś nici przyjaźni między domami, odpowiedziała ze złością Hermiona. Byli już u stóp marmurowych schodów. Przez salę wejściową przechodziła grupa czwartoklasistów z Ravenclaw. Na widok Harego zbili się w ciasną grupkę, jakby się bali, że ich zaatakuje. Tak, rzeczywiście powinniśmy się starać nawiązać nici przyjaźni z takimi jak oni, zadrwił Harry. Weszli za krukonami do wielkiej sali i odruchowo spojrzeli na stół nauczycielski. Profesor Grabliplank gawędziła z profesor Sinistrą, nauczycielką astronomii. Jeśli chodzi o Hagrida, to rzucała się w oczy jedynie jego nieobecność. Zaczarowane sklepienie odzwierciedlało samopoczucie Harry'ego. Było ponuro szare. Dumbledore w ogóle nie wspominał, jak długo zostanie ta Grabliplank, powiedział, gdy doszli do stołu gryfonów. Może, zaczęła z namysłem Hermiona, co? Zapytali jednocześnie Harry i Ron. No, może nie chciał zwracać naszej uwagi na to, że nie ma Hagrida. A co to znaczy nie chciał zwracać uwagi? Pryknął Ron. Niby jak mielibyśmy tego nie zauważyć? Zanim Hermiona zdążyła odpowiedzieć, do Harry'ego podeszła wysoka ciemnoskóra dziewczyna z długimi, zaplecionymi w cienkie warkoczyki włosami. — Cześć, Angelina. — Cześć — odpowiedziała wesoło. — Jak tam wakacje? I nie czekając na odpowiedź dodała — Słuchaj, zostałam kapitanem drużyny gryfonów. — O, to miłe — rzekł Harry z uśmiechem. Miał nadzieję, że przemowy Angeliny nie będą tak rozwlekłe jak te, którymi ich raczył Oliver Wood. A to na pewno oznaczało zmianę na lepsze. — No ale musimy mieć nowego obrońcę na miejsce Wooda. Sprawdziany są w piątek o piątej i chcę, żeby była cała drużyna, dobra? Zobaczymy, jak nowy sprawdzi się w zespole. — W porządku. Angelina uśmiechnęła się do niego i odeszła. — Zupełnie zapomniałam, że Wooda już nie ma — zauważyła Hermiona, siadając obok Rona i przysuwając sobie półmisek z tostami. — Dla drużyny to chyba ma duże znaczenie, co? — Tak, myślę, że tak — przyznał Harry, siadając naprzeciwko. — Był dobrym obrońcą. — No, pewnie, ale zastrzyk nowej krwi też by się przydał — powiedział Ron. Przez górne okna wleciały z szumem i łopotem setki sów i zaczęły krążyć nad głowami uczniów, rzucając swoim właścicielom listy i paczki i opryskując wszystkich kropelkami wody. Najwidoczniej rozpadał się deszcz. Hedwigi wśród nich nie było, ale Harry nie był tym zaskoczony, bo jedyną osobą, która mogła do niego napisać, był Syriusz, a wątpił, by Syriusz miał mu coś nowego do przekazania po zaledwie 24-godzinnej rozłące. Natomiast Hermiona musiała błyskawicznie odsunąć swój puchar z sokiem pomarańczowym, żeby zrobić miejsce dla wielkiej sowy płomykówki trzymającej w dziobie mokry egzemplarz proroka codziennego. — Po co ty to nadal kupujesz? — zapytał ze złością Harry, bo kiedy Hermiona wkładała knuta do skórzanego woreczka przywiązanego do nóżki sowy, przypomniał mu się Simius. — kupa bzdur, ja tego nie biorę do ręki. — Ale dobrze jest wiedzieć, co mówi nieprzyjaciel — odburknęła Hermiona, rozwijając gazetę, po czym za nią zniknęła i wyjrzała zza niej dopiero, gdy Harry i Ron skończyli już jeść. — Nic nie ma — oświadczyła krótko, zwijając gazetę i kładąc ją obok swego talerza. — Ani o tobie, ani o dyrektorze, ani o niczym ważnym. Wzdłuż stołu chodziła profesor McGonagall, rozdając plany zajęć. — No nie, spójrzcie, co mamy dzisiaj — jęknął Ron. — Historia magii, 2 godziny eliksirów, wróżbiarstwo i 2 godziny obrony przed czarną magią. Binns, Snape, Trelawney i ta Umbridge w jednym dniu noc. Oj, co ja bym dał, żeby Fred i George skończyli już pracę nad tymi bombonierkami Lessera. — Czy się nie przesłyszałem? — zapytał Fred, siadając razem z George'em obok Harry'ego. — Prefekci Hogwartu chyba nie zamierzają być leserami. — Sam popatrz, co mamy dzisiaj — powiedział Ron, podtykając Fredowi plan pod nos. — To najgorszy zestaw poniedziałkowy, jaki widziałem w życiu. —
Aj, chyba trafiłeś w sedno, braciszku, rzekł Fred, rzucając okiem na rozkład zajęć. Ale jak chcesz, to u nas możesz dostać tanio krwotoczki truskawkowe. A dlaczego tanio? Zapytał podejrzliwie Ron. Bo będziesz krwawił, aż się pomarszczysz jak suszona śliwka. Jeszcze nie mamy na to antidotum, odpowiedział George, nakładając sobie wędzonego łososia. Super, super, rzekł dziarsko Ron, ale ja chyba skorzystam z lekcji. A skoro już mowa o waszych bombonierkach Lessera, powiedziała Hermiona, zezując na Freda i George'a, to nie wolno wam korzystać z tablicy ogłoszeń do rekrutacji królików doświadczalnych.
A kto tak powiedział? Zapytał George, robiąc zdumioną minę.
Ja i Ron.
Nie do tego nie mieszaj, wtrącił szybko Ron. Hermiona obrzuciła go piorunującym wzrokiem. Fred i George zachichotali.
Już wkrótce zaśpiewasz inaczej, Hermiono, rzekł Fred, smarując sobie grubo masłem racuszek. Zaczynasz piąty rok, jeszcze będziesz nas błagać o bombonierkę.
A niby dlaczego miałabym potrzebować bombonierki Lessera? Na piątym roku.
Bo na piątym roku są sumy, odrzekł George.
No i co?
No i to, że ani się obejrzysz, a będziesz miała egzaminy. Wycisną z ciebie flaki, powiedział z satysfakcją Fred.
Połowa naszej klasy miała lekkie załamanie nerwowe podchodząc do sumów, dodał wesoło George. Napady płaczu, depresje. Patrycja Stimson wciąż mdlała. A Kenneth Towler dostał czyraków, pamiętasz, dorzucił Fred.
No bo mu nasypałeś bulbadoksu do piżamy, powiedział George.
O tak, tak, roześmiał się Fred. Zapomniałem. Czasami człowiek gubi się w tym wszystkim. W każdym razie piąty rok to koszmar, stwierdził George. Oczywiście, jeśli zależy ci na wynikach. Fredowi i mnie udało się jakoś to wszystko przetrzymać.
I co, zaliczyliście chyba po trzy sumy, tak? Wtrącił Ron.
Zgadza się, odpowiedział lekceważąco Fred. Ale naszą przyszłość widzimy poza granicami świata osiągnięć akademickich.
Zastanawialiśmy się poważnie, czy tutaj wracać i kończyć siódmą klasę, dorzucił George dziarskim tonem. Bo skoro już mamy urwał,
bo zauważył ostrzegawcze spojrzenie Harego, który nie chciał, żeby George wspominał o jego darze. Nagrodzie pieniężnej za wygranie turnieju trójmagicznego.
Bo skoro już mamy sumy, dokończył szybko George, to czy naprawdę musimy zdobyć owutemy? Ale uznaliśmy, że mama nie pozwoli nam wcześniej rzucić szkoły, zwłaszcza teraz, kiedy Percy okazał się największym palantem na świecie.
Ale nie zamierzamy zmarnować tego ostatniego roku w szkole, dodał Fred, rozglądając się czule po wielkiej sali.
Odwalimy tutaj porządne badania rynkowe, ustalimy, czego przeciętny uczeń Hogwartu potrzebuje z naszego sklepu, szczegółowo ocenimy wyniki badań i zaczniemy produkować to, na co jest popyt.
A skąd weźmiecie pieniądze na rozruch interesu? Zapytała Hermiona sceptycznym tonem. Przecież potrzebne wam będą składniki, materiały, no i lokal.
Harry nie patrzył na bliźniaków. Policzki mu płonęły. Naumyślnie strącił widelec i dał nurka pod stół. Usłyszał, jak Fred odpowiedział.
Nie zadawaj nam głupich pytań, Hermiono, a my nie będziemy ci opowiadać bajek. Chodź, George, może zdążymy sprzedać jeszcze przed zielarstwem kilka uszów dalekiego zasięgu.
Kiedy Harry wychynął spod stołu, bliźniacy już odchodzili. Każdy niósł stosik tostów.
Co to znaczy? Zapytała Hermiona, spoglądając na Harego, to na Rona. Nie zadawaj nam pytań. Co to znaczy? To znaczy, że już mają trochę forsy na rozruch sklepu, tak?
Wiesz, sam się nad tym zastanawiałem, odpowiedział Ron, marszcząc brwi.
Kupili mi nowy komplet szat wyjściowych. Nie mam pojęcia, skąd wzięli tyle galeonów.
Harry uznał, że trzeba wyprowadzić konwersację z tych niebezpiecznych wód.
Myślicie, że ten rok naprawdę będzie taki ciężki przez te egzaminy?
No, pewnie, westchnął Ron. I chyba tak być musi, nie? Sumy są bardzo ważne, biorą je pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o pracę i w ogóle. A pod koniec roku będziemy mieć doradztwo w sprawie przyszłej kariery.
Bill mi mówił, żebyśmy mogli sami wybrać odpowiednie OWTM-y w przyszłym roku.
A wiecie już, co chcecie robić po skończeniu Hogwartu? Zapytał Harry, gdy wkrótce potem wyszli z wielkiej sali, kierując się w stronę klasy historii magii.
No jeszcze nie, odpowiedział powoli Ron, chyba że... No,
zająknął się i lekko zaczerwienił.
Że co? Przycisnął go Harry.
No, byłoby fajnie zostać aurorem, wypalił Ron.
Jasne, zgodził się z zapałem Harry. Ale aurorzy to elita, trzeba być naprawdę dobrym. A ty, Hermiono?
Nie wiem. Myślę, że chciałabym robić coś naprawdę pożytecznego.
Praca aurora jest bardzo pożyteczna, zaprotestował Harry.
Tak, ale nie tylko ona. To znaczy, gdybym na przykład mogła dalej rozwijać WESZ...
Harry i Ron starali się na siebie nie patrzeć. W Hogwarcie panowała zgodna opinia, że historia magii jest najnudniejszym przedmiotem w całym czarodziejskim świecie. Profesor Binns, jedyny duch wśród nauczycieli, miał tak usypiający głos, że zwykle po 10 minutach każdego ogarniała śpiączka, a kiedy było ciepło, to już po 5. Jego lekcje były zawsze takie same, a polegały wyłącznie na wygłaszanych tym usypiającym głosem wykładach, z których robili, a raczej powinni robić notatki, choć zwykle większość gapiła się sennie w przestrzeń. Haremu i Ronowi udawało się jakoś zaliczać historię magii tylko dlatego, że przed egzaminami przepisywali sobie notatki Hermiony. Ona jedna opierała się usypiającej mocy głosu Binsa. Tego dnia musieli przecierpieć 3 kwadranse wykładu na temat wojen olbrzymów. W ciągu pierwszych 10 minut Harry dowiedział się na ten temat dość, by uznać, że byłoby to średnio interesujące, gdyby lekcję prowadził kto inny, ale później mózg mu się wyłączył i spędził resztę czasu grając z Ronem w wisielca. Od czasu do czasu Hermiona obrzucała ich pogardliwym spojrzeniem.
A co by było, zapytała chłodno, gdy wyszli z klasy na przerwę, Binns uniósł się w powietrze i wsiąknął w tablicę, gdybym w tym roku nie dała wam swoich notatek.
No, zawalilibyśmy sumy, odrzekł Ron. Jeśli chcesz tym obarczyć swoje sumienie, zasługujecie na to. Warknęła.
Nawet nie próbowaliście go słuchać.
Próbowaliśmy. Po prostu nie mamy twojego mózgu, twojej pamięci, twojej zdolności do koncentracji. Jesteś, no, bardziej inteligentna. Ale czy ładnie to tak nam to wypominać?
Tylko nie wciskaj mi kitu, dobrze?
Żachnęła się Hermiona, ale gdy wyszła pierwsza na mokry dziedziniec, widać było, że trochę się udobruchała. W powietrzu wisiała mglista mrzawka, także postacie uczniów stojących w grupkach na dziedzińcu były nieco rozmazane. Harry, Ron i Hermiona schronili się pod przeciekającym balkonem, postawili kołnierze, żeby się osłonić przed zimnym wrześniowym powietrzem i zaczęli dyskutować o tym, co też wymyślił Snape na pierwszą w tym roku lekcję. Właśnie doszli do wspólnego wniosku, że będzie to coś wyjątkowo trudnego, żeby ich pognębić po 2-miesięcznych wakacjach, kiedy nagle ktoś wyłonił się zza rogu budynku, zmierzając w ich stronę. Cześć, Harry! Była to Cho Chang. Co więcej, Cho Chang sama, co było dość niezwykłe, bo zwykle otaczała ją grupka rozchichotanych dziewczyn. Harry zapamiętał sobie mękę, jaką musiał przeżyć, gdy chciał ją przyłapać samą i zaprosić na bal bożonarodzeniowy. Cześć, powitał ją, czując, że robi mu się gorąco. Ale przynajmniej tym razem nie jesteś uwalany odorosokiem, powiedział sobie w duchu. Cho najwyraźniej pomyślał o tym samym.
Więc już pozbyłeś się tego świństwa?
O, jakoś mi się udało, mruknął Harry, próbując się uśmiechnąć, tak jakby wspomnienie ich ostatniego spotkania było bardzo zabawne, choć w rzeczywistości wolałby o nim zapomnieć.
A jak tam wakacje? Dobrze się bawiłaś?
Gdy to powiedział, natychmiast ugryzł się w język, ale było już za późno. Przecież Cho chodziła z Cedriciem i wspomnienie jego śmierci na pewno zamieniło jej wakacje w koszmar, podobnie jak jego. Przez twarz Cho przemknął ledwo dostrzegalny cień, ale odpowiedziała:
o, było w porządku.
To odznaka tajfunów? Zapytał nagle Ron, wskazując na przód szaty Cho, gdzie był przypięty błękitny znaczek z podwójnym złotym T. Kibicujesz im?
Tak.
Zawsze im kibicowałaś, czy dopiero jak zaczęli zdobywać mistrzostwo ligi? Zapytał Ron tonem, który Harry uznał za niepotrzebnie napastliwy. Kibicuję im od czasu, gdy miałam 6 lat, odpowiedziała chłodnoczo. No, to do zobaczenia, Harry. I odeszła. Hermiona odczekała, aż Cho znajdzie się w połowie dziedzińca i naskoczyła na Rona.
Jak mogłeś być tak nietaktowny?
Co? Ja tylko ją spytałem, czy
a nie wpadło ci do głowy, że może chciała pogadać z Harrym na osobności?
No i co? Przecież mogła, ja jej nie przeszkadzałem.
To po co na nią napadłeś, jak powiedziała o tej drużynie?
Ja na nią napadłem? Ja wcale na nią nie napadłem. Ja tylko, a kogo to obchodzi, że ona kibicuje tajfunom? Oj, daj spokój, połowa ludzi nosi teraz takie znaczki, tylko że większość kupiła je całkiem niedawno. Ale jakie to ma znaczenie? A takie, że to wcale nie są prawdziwi kibice tajfunów, tylko się załapali w ostatniej chwili, żeby być na topie.
Dzwonek przerwał im Harry, bo kłócili się zbyt głośno, by go usłyszeć.